każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Polityczne podsumowanie tygodnia. Czas rozpocząć w Radiu Gorzów, jak zwykle zresztą, w sobotni poranek. A dziś w naszym studio w programie udział wezmą w gorącej zapewne jak zwykle dyskusji Roman Jabłoński, członek powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry Państwu.
Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Lubuskiego Sejmiku, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Romuald Gawik, wicemarszałek województwa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Witam Państwa, witam Pana.
Robert Anacki, wiceprzewodniczący Partii Porozumienie. Dzień dobry.
Państwu, dzień dobry.
Jesteśmy już w komplecie. Dzisiaj, jak zwykle zresztą w tym programie, nie zabraknie tematów zarówno lokalnych, jak i tematów oczywiście ogólnopolskich. Zacznijmy właśnie od tematów ogólnopolskich. Sejm uchwalił ustawę obniżającą pensję parlamentarzystów o 20%. Wiemy też, że w przyszłym tygodniu prawdopodobnie będzie dyskusja na temat uposażeń dla samorządowców. Jak panowie komentujecie tą decyzję? To nie jest nowość. Wiedzieliśmy, że do takiej decyzji zapewne dojdzie, bo sprawa była zapowiadana zresztą bardzo hucznie. A jak panowie komentujecie? Zacznijmy od Partii Porozumienie. Robert Anacki.
Czy osobista moja ocena tego jest taka, że dużo lepiej byłoby utrzymać tę pensję lub nawet podnieść, ale przy założeniu, że naprawdę ograniczamy ilość parlamentarzystów, czy ewentualnie specjalistów pracujących w rządzie. Niemniej jednak no, dzisiejsza liczba parlamentarzystów...
Specjalistów w rządzie nigdy za dużo, niektórzy mówią.
No oczywiście, tylko teraz te pensje specjalistów w stosunku do rynkowych pensji, również specjalistów, którzy mogą wypływać na ten rynek, no, jest nieporównywalna. Kiedyś pensja parlamentarzysty to była na przykład sześciokrotna pensja średnia krajowa. Dzisiaj to będzie dwukrotna pensja średnia krajowa i rzeczywiście no, osoby kompetentne, które mogłyby zasiadać w komisjach i tą legislację prowadzić, no, będą mogły od tego odchodzić, żeby zostawać parlamentarzystami. A zależy chyba nam na tym wszystkim, żeby reprezentowały nas osoby, które no, mają specjalizację w różnych kierunkach. No, oczywiście ten przekrój parlamentarzystów musi być bardzo szeroki. Niemniej jednak mamy demokrację. W demokracji jest tak, że trzeba wolę wyborców przekładać na decyzje również związane z legislacją. I tutaj Jarosław Kaczyński, jako osoba, która no, jest liderem partii rządzącej, bardzo mocno wskazał, że no, oprócz tego czynnika specjalistów, jeszcze parlamentarzyści, politycy no, powinni zachować pewien umiar, skromność, no i wskazał po prostu kierunek odpowiedni. Ja myślę, że to nie jest długofalowy kierunek i pewne jakieś tam reformy docelowo pokażą, że no, te pensje trzeba będzie wyrównywać, przynajmniej na etapie, powiedzmy, budowania tych struktur w ministerstwach. A jeżeli chodzi o sam parlament, no to są osoby, które reprezentują tutaj region i ten poziom pensji, myślę, wcale nie musi być taki wysoki. No mamy na przykład takie kraje jak Australia, gdzie to jest tak naprawdę taka dieta, która no, daje możliwość podróżowania i reprezentowania.
Zwrot kosztów, tak?
Tak, to nie jest praca. Nie traktuje się tam tego jako pracę, tylko właśnie jakąś tam służbę, tak jak mamy.
Ale tu jest to praca.
Tak, a tu w tym wypadku jest to praca, rzeczywiście jest mnóstwo komisji i nasz parlament ma bardzo szerokie kompetencje, parlamentarzyści również. No i żeby godnie mogli się utrzymywać i nas reprezentować i region również, podróżować po tym regionie, poświęcać na to czas.
To nie warto tak oszczędzać?
Myślę, że nie. Osobiście tak myślę, że nie. To tak jak na pracownikach miałbym oszczędzać, to no, w pewnym momencie gdzieś mi uciekną, ci najlepsi. I uważam, że tutaj warto by było do tego jakby wrócić, to przemyśleć. Niemniej jednak tu myślę, że to była decyzja polityczna pokazująca też pewien kierunek, że jeżeli rzeczywiście społeczeństwo ocenia pewne zachowania w nieodpowiedni sposób, to warto uderzyć się w piersi. Jarosław Kaczyński potrafi jednak podjąć takie decyzje, no i to też trzeba docenić, bo w demokracji reprezentujemy jednak społeczeństwo. Tak?
Romuald Gawlik.
No myślę, że najlepiej wypowiedział się na ten temat wicemarszałek Terlecki. Robimy to pod publiczkę. Czyli w rzeczywistości bardzo fajnie było to pokazane w telewizji. Czyli w rzeczywistości znowu nabijamy społeczeństwo, powiedzmy sobie, w butelkę. Tu sobie tam obniżymy, pewnie pomyślimy, te 20% znajdziemy na przykładowo po doposażenie biur lub prowadzenie biur i tak dalej, i tak dalej. To jest tak samo jak likwidacja czy też zaproponowanie innych stanowisk wiceministrom. Raczej przeszli na wyżej płatne stanowiska. Natomiast osobiście uważam, że sprawy dotyczące regulacji płac bezpośrednio samorządowcom i parlamentarzystom powinny być naprawdę przeanalizowane i wreszcie do tego powinno się poważnie zabrać, a nie na zasadzie coś mi się tam wydaje, coś tam zrobimy.
Czy zauważył pan dajemy... brak ekspertów, brak fachowców w samorządach? Zauważył pan, tak?
Czy jest brak... Samorządowcy słabie, świetnie radzą i tu w tym wypadku, w wielu wypadkach korzystają z dóbr doświadczonych ludzi nauki, zwłaszcza w zakresie realizacji swoich projektów, gdzie wielokrotnie albo piszą, albo zlecają to bezpośrednio, korzystając z możliwości różnego rodzaju kompetencyjnych firm. Natomiast jeśli chodzi o bezpośrednie formy założeń finansowania pracy samorządowca czy pracy parlamentarzysty, te sprawy oczywiście powinny być rozważone i myślę, w jakim sposób do konsensusu powinniśmy dojść na zasadzie zwyczajnego matematycznego algorytmu, czyli liczba populacji, forma budżetu, wielkość tego budżetu i tak dalej, i tak dalej.
Mówi się o innym algorytmie, czy o innym podstawie obliczeń, na przykład średnia pensja w
oczywiście,
kraju.
Można różne rzeczy, powiedzmy, brać różne dane do wzoru podać, ale wydaje mi się, że czas i pora zastanowić się i powiedzmy sobie zróżnicować sprawę. Prezydent, który dzisiaj może zarabiać tyle, co prezydent miasta wojewódzkiego, prezydent kraju, czy też premier, powiedzmy sobie, tego kraju zarabia mniej niż wójt nieraz. No, teraz już tak nie jest, ale był taki okres czasu.
Albo prezesi spółek, tak?
Tak, albo prezesi spółek. To są historie, gdzie w rzeczywistości należałoby się do tego naprawdę bardzo poważnie zabrać. Tyle tylko, że żeby to nie było znowu tak, że wiceminister przechodzi, oczywiście tutaj go redukujemy, za chwilę przechodzi do Skarbu Państwa, do spółki, gdzie zarabia trzykrotnie więcej. Także myślę, że to wszystko jest na zasadzie takiego troszeczkę wyreżyserowanego populizmu, jak zwykle. I wrócę jeszcze raz. To nie ja powiedziałem, to powiedział wicemarszałek Terlecki z PiS-u. No cóż, zadziałamy trochę pod publiczkę, daliśmy nagrody, w związku z tym spróbujmy to wygumkować.
Dajmy odpowiedzieć Prawo i Sprawiedliwości, Roman Jabłoński. Działanie pod publiczkę?
Oczywiście, że nie. Tutaj pan marszałek...
Cytuję marszałka Terleckiego.
A ja odpowiadam na pytanie, czy według mnie jest to działanie pod publiczkę, czy nie. Ta sprawa została zapowiedziana dużo, dużo wcześniej, także tutaj mnie jakby to zupełnie nie dziwi, że ta ustawa została szybko i sprawnie przyjęta.
Po słowach pani premier została zapowiedziana.
Jest sytuacja tego rodzaju, że jest to służba i to powiedział wyraźnie pan prezes Kaczyński i po prostu ludzie idący do parlamentu mają tego pełną świadomość, że idą służyć. Tu wymagana jest pewna skromność i działanie pod publiczkę to właśnie jest działanie opozycji, która głośno krzyczała, a tak naprawdę w głosowaniu ponad 200 posłów nie brało udziału. W związku z tym no była to pewnego rodzaju demonstracja i inne działanie niż to, które było wcześniej zapowiadane przez opozycję, ponieważ cały czas mówiono, że zarobki, pensje, uposażenia są zbyt wysokie. O ile doszło do konkretów i do dyskusji, no to opozycja w ogóle nie wzięła udziału w tym głosowaniu. Czyli tak naprawdę no sama siebie wyeliminowała, nie wzięła udziału co do zajęcia stanowiska, czy jej się to podoba, czy nie podoba.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Szanowni Państwo, to jest na pewno, uważam, fatalna decyzja, w jakiejś mierze obniżająca też prestiż Sejmu. Zaraz do tego wrócę, bo zobaczmy pewien ciąg zdarzeń, który następował. Najpierw to były słowa byłej już pani premier, przypomnijmy to sobie, nam się to należy, wykrzyczane jak zwykle z trybuny sejmowej. Później, żeby coś z tym zrobić, bo to zostało źle przyjęte przecież, a dotyczyło pensji, powiedzmy to sobie wyraźnie, przecież nie kogo innego, tylko członków rządu, którym wypłacono nagrody, trzeba było to w jakiś sposób przykryć, trzeba było w jakiś sposób znaleźć sposób, więc tnijmy pieniądze parlamentarzystom. I teraz o co mi chodzi? Ja to obserwuję jako w ogóle obniżanie rangi naszego Sejmu, naszego parlamentu, który ma być zwykłą maszynką do głosowania. Tam nie tak, jak to powinno być, czyli parlament jako miejsce debaty publicznej, ścierania się poglądów, dyskusji czasem nawet ostrej, ale prowadzącej do czegoś. Nie. Wystarczyło, że pierwszy sekretarz powiedział obniżyć pensję i wszyscy potulnie muszą to zaraz zrobić. Nie temu służy parlament. Jeżeli nie zadbamy o parlament, nie zadbamy o to, by był bycie parlamentarzystą, to moim zdaniem godność i honor. Tam mają trafiać najlepsi ludzie.
A może powinno być tak jak w Stanach Zjednoczonych, najlepsi ludzie, elity polityczne, które mają już ze sobą dorobek, nie tylko merytoryczny, ale także finansowy, idą do parlamentu z pewnym wkładem.
A jak chciałby pan to zrobić? A jak chciałby pan to zrobić i zadekretować, że tylko ludzie, którzy przepracowali 20-30 lat i osiągnięcia mają zawodowe, tylko oni mogą być w Sejmie. Sejm zawsze... Dobrze. Zaraz pan odpowie. Sejm zawsze był pewnym przekrojem społecznym, ale jeżeli dziś obserwujemy, że w Sejmie brakuje dyskusji, jeżeli marszałek Sejmu uniemożliwia dyskusję, jeżeli marszałek Sejmu karze finansowo posłów za to, że chcą zadać pytanie, no to prowadzimy do tego, że jak w PRL-u, panie redaktorze, ja ten czas pamiętam, Sejm przyjeżdżał po to, żeby klepnąć to, co ustaliła partia. Czy czegoś nam to nie przypomina?
Jak można usankcjonować taką sytuację? Robert Anacki, mówił pan, że można, tak?
Tak, jak można, jak oczywiście. Jeszcze odpowiem tylko, co to przypomina. Przypomina to samo, co było za czasów Platformy i PSL-u. To, co żeście ustalili, to żeście klepali. Tak działa demokracja. Macie większość, decydujecie.
Nigdy nie zabierano głosu opozycji za czasów.
Zdobędźcie sobie władzę, będziecie sobie rządzić. Tak to funkcjonuje w systemie partyjnym. A odpowiadając panu na to tezę dotyczącą tego, jak tą reprezentację właśnie znaleźć, którą tutaj pan redaktor przytoczył. Tak jak właśnie jest to w Stanach. To jest bardzo proste. No, ludzie, którzy tak naprawdę są w stanie obniżyć te pensje jeszcze bardziej. Wtedy po prostu ludzie, którzy będą chcieli z tego żyć, nie pójdą tam pracować, a ludzie, którzy już mają pewne wypracowane ścieżki i tu również będą reprezentować...
Rzucą kariery adwokata, przedsiębiorcy i czegokolwiek.
A dlaczego mają rzucać? Właśnie uważam,
żeby pracować dla Rzeczypospolitej.
Ale są ludzie w odpowiednim wieku i w przekroju całego społeczeństwa tak majętni, że będą w stanie na te 2-3 dni, raz na 2-3 tygodnie, bo tak działa parlament, pojechać, a ci, którzy będą na przykład mieszkali na miejscu, zazwyczaj oni w komisjach, które w ciągu tygodnia pracują.
Była taka nowela, Jaś nie doczekał i myślę, że ja nie doczekam.
Ale to jest decyzja polityczna i tą decyzję trzeba by było...
Wie pan, żeby cokolwiek zbudować system kongresowy, powiedzmy kongresmen, który nie żyje z polityki, tylko robi to jako hobbystycznie, to trzeba mieć średnią klasę, a my ją mamy.
Nie mamy. I właśnie ją trzeba zbudować.
No i wszystko na to potrzeba, lata. Tak, lat. Roman Jabłoński.
Jak najbardziej, szanowni państwo, no tutaj pan radny mówi godność i honor, odpowiedni uposażenie i tak dalej, no uposażenie nie jest równoważne z godnością i honorem. Ja się z tym zgadzam, że w parlamencie powinni być ludzie najlepsi z najlepszych, reprezentujący cały przekrój społeczeństwa, ale to nie ma nic do rzeczy, do uposażenia, bo są tacy posłowie, którzy siedzą dwie kadencje i nie złożyli żadnej interpelacji i tylko jeżdżą na wiejską po to, żeby przesiedzieć i wcale nie są maszynką do głosowania, bo często nawet nie głosują, tylko siedzą.
Ale to wyborcy mają ich ocenić, bo wyborcy ich wybierali.
No ale to też się prosi, jeżeli na przykład dwukadencyjność wprowadzamy w samorządach, to dlaczego nie wprowadzić dwukadencyjności w parlamencie? Dlaczego oni mają być wieczni?
Właśnie, ja bo myślę, panie marszałku, że PSL to zgłosi jako
wniosek. Ja muszę powiedzieć, że tych nierobiących, niepracujących, niepracowitych posłów mamy i w PiS-ie, i w PSL-u, i w PO, i tak dalej, i tak dalej.
Panowie, a co samorząd samorządowcami, to pytanie do Prawa i Sprawiedliwości, nie obawia się pan, że rzeczywiście nie będzie, będzie mniej chętnych do tych funkcji, w sensie jeśli chodzi o ekspertów. Przecież rynek pracy jest bardzo chłonny w tej chwili, eksperci są wchłaniani i co w tym momencie, jeśli chodzi o samorządy?
Ja jestem też zdania, że tutaj powinno być to nieco zróżnicowane. I tak jak mówimy, że pensja wójta nie powinna być równa pensji burmistrza, prezydenta. I rzeczywiście rządząc w gminie, która ma 3, 4, 5 tysięcy mieszkańców, no są oczywiście też różne problemy, które trzeba rozwiązywać, ale jest dużo łatwiej niż w mieście powiedzmy 40-tysięcznym, a jeszcze mniejsze niż w mieście 400-tysięcznym. W związku z tym te prace będą trwały i sądzę, że tutaj dojdzie do jakiegoś dobrego rozwiązania. A jeżeli chodzi o to, czy ludzie będą się garnęli do samorządu, oczywiście, że uważam, że tak, ponieważ z reguły to są pasjonaci, społecznicy, którzy tak naprawdę w drugiej jakby kolejności patrzą na uposażenie. Przede wszystkim chcą coś zrobić dla danego środowiska, dla miasta i znajdą się tacy ludzie i o to jestem spokojny.
Brzmi to ładnie. Panowie, zgadzacie się? Idealiści i tak dalej? Czy po prostu no, samorząd, pięknie. Praca w samorządzie to praca jak każdej
innej. A mamy dwóch samorządowców, może nie
dlatego. To znaczy, ja muszę powiedzieć, że sprawy dotyczące samorządu z chwilą, kiedy go tworzyliśmy, a więc ten początek, czyli początkowy na sam od 1989 roku, to pozycja wójta zmieniła się strasznie. Dzisiaj w wielu wypadkach samorządowcy gminni, prezydenci, burmistrzowie bardzo często są pod ścianą z narzuconymi problemami nierozwiązywanymi przez rząd i przez po prostu niekompetencje parlamentarzystów, którzy produkują niezbyt doskonałej jakości, delikatnie nazwę, to prawo, które później jest wrzucane do kierowania. To jest oczywiście niedoszacowana oświata, to jest oczywiście niedoszacowana służba zdrowia, to są niedoszacowania, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Dopiero jeżeli jesteśmy pod ścianą i nagle okazuje się, że 40 tysięcy mieszkańców Rzeczpospolitej rok rocznie ucieka nam w wieczność przez smog, to zaczynamy próbować rozwiązywać problemy. Natomiast bardzo często, tu kolega mój wspomniał, że różnica jednak jest w prowadzeniu gmin, czy to dużego miasta, czy gminy. Na pewno tyle tylko, że wójt najczęściej ma zastępcę, a prezydent Gorzowa, czy prezydent Poznania ma 5 wiceprezydentów, co jest w gruncie rzeczy też dziwaczne u nas, ponieważ w Toronto jest jeden burmistrz przykładowo i nie ma żadnego zastępcy. A więc wiele rzeczy jest do zmiany, tylko idźmy w tą zmianę w kierunku nie politycznym, a sensownym. O czym to mówiliśmy? Służba. Urzędnik to też służba. Administracja i praca w urzędzie to też służba. Jeżeli byśmy przywrócili to słowo prawdziwości i rzeczywistości, a nie tylko w gruncie rzeczy na zasadzie dzisiaj wygrałem, to ja tu dzisiaj króluję, to myślę, że można na pewno więcej oczekiwać.
Służba czy praca jak praca?
I praca, i służba. Ja chciałbym, żeby prezydentami, burmistrzami, ale też urzędnikami byli autentyczni fachowcy, ludzie kompetentni. Przecież chyba wszystkim nam na tym zależy. Jedna uwaga.
Taki burmistrz czy prezydent miasta nie musi być fachowcem w każdej dziedzinie. Musi wiedzieć,
ale musi stworzyć zespół. Tak? Oczywiście. Tylko panie doktorze, od wielu lat pensje burmistrzów, wójtów, w ogóle samorządowców, marszałków, szczególnie tu marszałkowi to nie wypada tego mówić, ale od wielu, wielu lat nie były w ogóle regulowane, co uważam nie jest dobrą rzeczą. Sam w swojej pracy w administracji państwowej spotkałem się z takimi sytuacjami, kiedy fachowcy, świetni ludzie, mówili, nie, ja nie przyjdę, bo za nisko płacicie. Bo płace kształtuje rynek. Tu nie chodzi o to, żeby iść do samorządu po to, żeby zdobywać jakieś beneficja, nie wiadomo jakie, ale projekt, który no, podobno jest już przygotowywany i za chwilę ma być w Sejmie przegłosowany o obniżeniu płac samorządowcom, uważam za pójście całkowicie w drugą stronę, za kompletny błąd.
Robert Anacki i kończymy dyskusję na ten temat.
Czy jeżeli chodzi o samorządowców, to tutaj rzeczywiście te dysproporcje, o których mówili moi przedmówcy na poszczególnych jego szczeblach, to jest coś, co trzeba by było przeanalizować przede wszystkim i odnieść się do zakresu tych kompetencji, tej pracy wykonywanej. No i też oczywiście od samorządu i reprezentacji wielkości danego samorządu, powinny te pensje odpowiednio być wysokie czy odpowiednio niższe. Jeżeli chodzi o fachowców dookoła, tu jest właśnie ten problem, że później te dysproporcje powstają pomiędzy tym włodarzem, a ewentualnie tymi, którzy no, podwykonują dla niego te zadania, które on ma organizować. To nawet samo budowanie autorytetu poprzez pensję, a to jest jeden z elementów. Tak naprawdę każdy, kto prowadził jakieś firmy o pewnej strukturze, wie, że prezes tej firmy nie powinien zarabiać mniej niż specjalista, chyba że to jest naprawdę no, naukowiec, który, nie wiem, patentują dzięki niemu jakieś rozwiązania, no to on tam jako geniusz może dostawać te benefity największe, bo jest rodzynkiem w firmie. Ale te struktury również i autorytet buduje się w oparciu o pensję, więc no, to jest dość trudny temat i na pewno do przemyślenia. Niemniej jednak samorządowcy jednak mieszkają blisko mieszkańców. Ja myślę, że to powinno też być w jakiś sposób liczone według
tego, ile mieszkańcy zarabiają. Tak,
dokładnie. Niech ten samorządowiec sprowadza inwestycje, niech to będzie jakaś ważona. I tak jak tutaj redaktor napominał o tych na przykład średnich krajowych, to jest doskonały przykład tego, jak w Singapurze premier wyprowadził kraj, rządząc tam chyba przez 20-30 lat. Tam uzależnili pensję premiera i jego rządu od tego, ile średnich pensji krajowych ileś tam zarabiał. I przez tam powiedzmy dekadę, dwie, on podniósł po prostu tą średnią krajową kilkukrotnie, bo jemu zależało na tym, aby zarabiać odpowiednie pieniądze. Więc ten algorytm motywacyjny powinien być okej. Tylko z drugiej strony, tak jak mówię, nie może być tak, żeby fachowca, którego potrzebujemy od planowania na przykład, zatrudniając, płacić mu dwukrotnie więcej niż włodarzowi. No to stawiamy, jest do przemyślenia.
Stawiamy kropkę w tym temacie. Parlament pracował i dużo mówi się o ustawie, o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ustawa wprowadza szczególne usprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Przewiduje m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych, na przykład wózków inwalidzkich itd. oraz zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych takim osobom. Ale cały czas sytuacja jest napięta, nie ma kompromisu pomiędzy protestującymi w Sejmie a rządem. Czy jest szansa na kompromis, bo kolejne próby są podejmowane? Pytamy na początek Prawo i Sprawiedliwość.
Ja myślę, że tutaj porozumienie i kompromis jest bardzo bliski. Wydaje mi się, że rzeczywiście rząd podjął właściwe kroki i właściwe działania, mając na myśli rozwiązanie kompleksowe tego problemu, czyli ta ustawa, która w tej chwili, jak mi się wydaje, jest w Senacie.
Jest szereg rozwiązań, ale rodzice mówią, chcemy gotówki, tak?
No właśnie do tego chcę za chwilę dojść. Te rozwiązania związane z ułatwieniem życia codziennego, dostępu do służby zdrowia. No wiadomo, osoby niepełnosprawne częściej potrzebują takiego kontaktu, takie usprawnienie, czy tutaj dostęp do farmaceutycznych medykamentów jest jak najbardziej wskazane. Rząd proponuje stopniowe dojście do wyrównania kwot związanych z uposażeniem tych osób niepełnosprawnych, jak również wzięcie pod uwagę potrzeb opiekunów tych osób. I te propozycje są dobre. No mnie troszeczkę dziwi, że właśnie jest taka, że tak powiem, nieustępliwość, no bo nie na tym polegają negocjacje i jednostronne jakby żądanie, że 500 zł i już, i nic więcej nas nie interesuje. I to osobiście mi się nie podoba, bo rząd robi bardzo wiele, podjął tutaj zdecydowane działania, szybkie działania i jak do tej pory ta propozycja, do tej pory taka jeszcze nigdy nie była. I wiadomą rzeczą jest, że trudno naprawić w przeciągu półtorej czy dwóch lat wszystko to, co przez wiele, wiele poprzednich lat było zaniedbane. Ale jestem dobrej myśli, wydaje mi się, że tutaj dojdzie do porozumienia jak najszybciej, bo determinacja ze strony rządu jest bardzo duża.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Znaczy, podniesienie renty socjalnej to jest dobry krok. Też nie są to jakieś gigantyczne pieniądze, chociaż trochę one pomogą tym osobom, tym rodzinom. W ostatnim czasie z wieloma takimi osobami rozmawiałem. Ja się nie dziwię ich determinacji, bo do tej pory państwo bardzo niewiele im pomaga. No niestety, ale tu nie zgodzę się z tym, że tu kompleksowo coś się robi. Właśnie tu brakuje kompleksowego spojrzenia. Propozycja aktualna, między innymi właśnie te jakieś wirtualne 500 zł na różnego rodzaju świadczenia, w tym rehabilitacyjne, to jest, przepraszam bardzo, ale to ściema.
Dlaczego,
co to znaczy rehabilitacja?
Dlaczego
panie...
wirtualne? Dlaczego ściema? Dostęp do lekarza
mówię.
Jest jakby...
Tak, do rehabilitacji. A wie pan, jakie są kolejki w rehabilitacji? W tej chwili oni mają trafić bez kolejki, tak? Mhm. W jaki sposób, no skoro kolejki są już zapisane na kolejne miesiące?
Chodzi o to, czyli rodzice stworzymy... mówią, że chcą być w tym samym środowisku, tak? Żeby
no ale dobrze,
żeby
panie doktorze, ale w jaki sposób ta rehabilitacja ma... Ja rozmawiałem z tymi ludźmi.
No właśnie,
ja
mówię... pieniądze na rehabilitację, to i będzie rehabilitacja.
Ale w jaki sposób? No oni pójdą, no lekarz wypisze rehabilitację i co dalej? I w jaki sposób mają natychmiast być rehabilitowani? No,
rozumiem, że ma być system, który
brakuje,
zwiększy właśnie etaty.
Ale
i
jaki
dostęp?
System? Nie ma tego systemu. Nie ma tego systemu, panie
zwiększenie rektorze. Finansowania
właśnie
po prostu.
Nie róbmy rozwiązań właśnie wirtualnych dlatego, bo rzucamy coś, ale to jest w praktyce no, nie do zrealizowania.
Ale kiedy rodzice dostaną 500 zł, to też tych rehabilitantów nie przybędzie. Te kolejki są do
bo
nich takie same.
Poza rehabilitacją, to te rodziny mają bardzo różne potrzeby. A może właśnie raz w roku matka z dzieckiem, które się opiekuje, może dzięki tym pieniądzom wybierze się, przepraszam bardzo, do kina. Wybierze się po to, żeby wyjść z domu, żeby być wśród ludzi, żeby ci, których dotknęła niepełnosprawność, faktycznie mogli żyć. Żyć podobnie jak my.
Podają
jeszcze
takie...
jedna uwaga. Na moją wiedzę tutaj protestujący, rozumiejąc, że 500 zł przekracza być może możliwości państwa, chociaż PiS twierdzi, że pieniądze są na wszystko, zaproponowali dojście do tej kwoty w ciągu najbliższych lat. To nie musi być 500 zł w tej chwili. Chodzi o pewien gest i chodzi jeszcze o coś. W tym tygodniu był Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Te osoby często mówią godność. Potraktujcie nas godnie, a nie instrumentalnie.
Dobrze. Ale te same osoby mówią, że na taką godność czekają od wielu, wielu lat, tak? To nie jest kwestia teraz tych lat.
No tak, ale no to będziemy mówić, nie, co nie. było wiele lat temu. Nie. Mówmy o godności i o tym, że tak oni chcą i powinni być traktowani.
Czy to jest pierwszy krok w stronę godności dla tych osób?
Czy po pierwsze, to jeżeli chodzi o te kolejki, rehabilitację, Platforma Obywatelska PSL, z tego co wiem, zarządza szpitalem w Gorzowie Wielkopolskim, więc no, zróbcie tak, żeby nie było tych kolejek.
Szpital nie zarządza tą ilością pieniędzy, więc teraz, nie przerzucajmy jeżeli, politycznie, szukajmy może rozwiązań. Rozwiązań szukajmy.
Ale są limity, jeśli chodzi o pierwsza LFZ,
rzecz,
tak?
Pierwsza rzecz. Jeżeli pan chce tutaj nam wszystkim, szczególnie wyborcom, to podkreślam, powiedzieć, że polityka nie przekłada się później na to, jak pewne rozwiązania działają, to po co my tutaj się spotkaliśmy i dyskutujemy? Przekłada się w bezpośredni sposób. Właśnie o tym rozmawiamy. Mówi pan o pewnym geście politycznym, który ma odbudować czyjąś godność. Więc 8 lat rządząc, trzeba było tak reformować służbę zdrowia, żeby tych kolejek nie było.
3 lata już rządzicie. 3
Ale
lata.
Ja nie rządzę 3 lata. Ja się wypowiadam bardzo lata. Często krytycznie również na temat pewnych decyzji rządu, jak i poprzednich lat Platformy Obywatelskiej i staram się być bardzo obiektywny i wielokrotnie rozmawialiśmy tutaj na tej antenie również. I do czego zmierzam? Właśnie do tego, że ja się zgadzam z tym, że trzeba by było zaproponować tej grupie, szczególnej grupie, pewne rozwiązania, a pytanie tylko, czy tutaj właśnie systemowe rozwiązania, które zostały zaniedbane również przez was, czyli przez Platformę Obywatelską i PSL tutaj wskazuje, bo rządziliście 8 lat, żeby na przykład nie tylko szpitale publiczne, ale na przykład prywatne placówki, bo jest mnóstwo, ale to mnóstwo fizjoterapeutów już tak naprawdę w prywatnym sektorze, to jest taka stomatologia druga.
Ale nawet do prywatnych fizjoterapeutów są straszne kolejki.
Oczywiście, oczywiście, panie redaktorze, ale żeby ci fizjoterapeuci w ramach tych środków na przykład, podnosząc też powiedzmy koszty tych świadczeń, mogli kształcić kolejne osoby, rozbudowywać swoje ośrodki, to muszą tam popłynąć również te pieniądze publiczne. Dzisiaj system jest taki, że kanalizuje je właśnie do placówek publicznych, a wszystko, co jest publiczne, o nie oszukujmy się, nie będzie na pewno lepiej zarządzane, niż zarządza tym prywatna osoba. Kropka. Tak jest na całym świecie, to pokazuje historia. Możemy tutaj sobie przerzucać różne jakieś
czyli prywatyzacja służby zdrowia.
Nie tyle, nie tyle. To są kierunki tak naprawdę jak w stomatologii. No nam stomatologia pokazała, że...
Pomocnicze.
Tak, dokładnie. Tak. Żeby poszły te pieniądze w ten sposób. A myślę, że to bardzo prosto da się wyregulować i zgadzam się, jak najbardziej te pieniądze powinny właśnie popłynąć do rąk własnych, ewentualnie w tym momencie, bo nie ma innej możliwości, żeby mogli spożytkować ci rodzice i te osoby niepełnosprawne te środki tak jak chcą. I zgadzam się również, a propos tej godności, że wyjście czasem na zewnątrz i posiadanie tych 200 zł dla kogoś, do parku na przykład na lody czy coś, wypić kawę,
to
jest podstawa fundamentalna. fundamentalna kwestia, mm-hmm. która psychikę może odbudować takiego człowieka.
Ja cieszę się, że tu się zgadzamy.
Romuald Gawlik, PSL.
Problem niepełnosprawności w naszym kraju to grzech zaniechania, powiedziałbym, pokoleniowy. Nie lubiano w rzeczywistości niepełnosprawności w poprzedniej epoce i nie za bardzo lubi się ją w tej epoce. Może z jedną z przyczyn jest to, no bo ciężko politykowi zrobić zdjęcie z dzieciakiem niepełnosprawnym, nie jest to nośne. Myślę, że to jest jedna z przyczyn.
Taka proza życia?
Taka proza życia. Problem polega na... To jest nawet, jeżeli popatrzymy na możliwości ośrodków szkoleniowych, gdzie, powiedzmy sobie, ja znam taki przypadek, gdzie kucharz, gdzie jest, powiedzmy sobie, kucharze kończą ośrodek specjalny i na 13 absolwentów przykładowo zaangażowałem się, dwóm udało się załatwić pracę. A więc w rzeczywistości znowu sprawa parlamentu, przepisów i pewnych form później proponowania zatrudnienia osób, które chcą też żyć bezpośrednio i uczestniczyć w życiu codziennym wspólnot. To nie tylko to, że w rzeczywistości wychodzą na spacer. Druga sprawa i podstawowa, wydaje mi się, że tu pan premier Morawiecki lekko chyba przesadził, mówiąc cały czas, jakie to ma pieniądze i na wszystko jest, na wyprawkę jest i nagle ni stąd, ni zowąd obudził to, co powinno mieć miejsce dużo wcześniej, czyli doposażenie osób niepełnosprawnych. A więc jeżeli pieniądze są, to oni zwrócili się o tą swoją pierwszą formę postulatową, jaką jest 500 zł.
Ale
na
są
co
też
dzień.
Próby jakby kompromisu, tak?
Są próby kompromisu, zaproponowali by do tych 500 zł dojść etapami. Należałoby to rozważyć. Na pewno myślę, że tu pani minister Rafalska ma duży orzech do zgryzienia i na pewno trudną sytuację, bo musi mieć tu konkretne wsparcie. Myślę, że i poparcie zarówno ministra finansów, jak i samego premiera. Natomiast tak jak wspomniałem, ten problem to jest problem, który w rzeczywistości
narasta przez pokolenia.
Narasta. On właściwie został, w jakim sensie zaczął się w pewnym sensie rozwiązywać te problemy, zaczęły się z chwilą, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej. Wtedy kilka możliwości programów, które można było napisać na rzecz działalności osób niepełnosprawnych, jak również stowarzyszeń i organizacji pozarządowych świadczących usługi na tą rzecz, pozwoliły, że doposażenia, jak również gabinety zaczęły powstawać w naszej rzeczywistości.
Zobaczymy, jaki będzie dalszy przebieg rozmów.
Czy można jedno słowo tylko.
Jedno słowo wiadomości już za chwileczkę. To może po wiadomościach powrócimy. Wiadomości nieco później niż zwykle, ale pozwoliłem wszystkim naszym gościom dokończyć ten temat i wracamy do naszej dyskusji tuż po wiadomościach.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Sobotni poranek, studio Radia Gorzów przy Warszawskiej 131. Jesteśmy z powrotem. Dyskusja polityków z naszego regionu, w której biorą udział Roman Jabłoński, członek powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości, Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący lubuskiego sejmiku Platforma Obywatelska, Romuald Gawlik, wicemarszałek województwa, oczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Robert Anacki, wiceprzewodniczący Partii Porozumienie. Wracamy do dyskusji. Ad vocem, tak? Słowo uzupełnienia.
Jedno słowo tutaj kolega Nacki spytał, co my robimy, jeżeli chodzi o rehabilitację. To chciałbym pana poinformować.
Szpital, tak?
Szpital, konkretnie szpital w Gorzowie. Budowany jest, a właściwie odbudowywany czy remontowany cały jeden nowy pawilon. Te prace trwają, dobiegają końca. W sumie za 2 miesiące
Brawo.
Będzie Nareszcie. Całkowicie Nareszcie. Nowy oddział rehabilitacji.
A ile
Lówka
się czeka
sztuka.
Na spotkanie z rehabilitantem?
A nie umiem tego niestety panu odpowiedzieć, ale...
A czy czasami pacjenci tak nie słyszą przy rejestracji?
Ale
tak samo?
Z kolei, panie redaktorze, wolałbym, żebyśmy nie oglądali miejsca, gdzie w tej chwili odbywa się ta rehabilitacja. Za 2 miesiące będzie to naprawdę w komfortowych warunkach. Byłem, widziałem, zapewniam.
Ad vocem tylko bardzo szybko. Gratuluję, cieszę się. 10 lat rządzicie, nie? 20 sejmikiem. W końcu się udało tak zarządzać szpitalem, że się rozbudowuje. Ale to naprawdę pozytywne.
Bo szpital szpital został, bo szpital został przekształcony w spółkę, został oddłużony i wreszcie żyje. Tak jest, kolega.
Gorzowski szpital żyje. Był częstym.
Jednak pomogło.
To jest placówka, o której często tutaj rozmawiamy i rzeczywiście ostatnio więcej dobrego niż złego, można powiedzieć, o gorzowskim
szpitale szpitalu. Wojewódzkie w ogóle zyskały, a chociażby dlatego, że muszą reprezentować odpowiedni poziom, ponieważ Wydział Lekarski dzięki właśnie wkładowi pani marszałek i sejmiku ma miejsce, czyli kształcimy lekarzy. Mhm.
No pewnie tutaj na północy od razu jest ad vocem, a co z wkładem na przykład na rozwój gorzowskich uczelni, ale to już jest osobny temat. O akademickości też dużo mówimy. Przejdźmy teraz do ulicy, do inwestycji wielkich. Strategiczna inwestycja rusza w Gorzowie. Było specjalne spotkanie wykonawcy prac. Mówimy o ulicy Kostrzyńskiej z mieszkańcami, więc od poniedziałku firma zacznie pracę na właśnie Kostrzyńskiej. Chodzi o to, aby najpierw zrobić specjalne rondo, które umożliwi dostęp do ulicy Dobrej. Dobra potem ma przejąć cały ruch. Panowie, obawiacie się o to, co się będzie działo w centrum miasta? Robert Tanacki. W centrum, czy w ogóle
teraz, już teraz jadąc przez centrum miasta, ale nie tylko, nieraz właśnie z Kostrzyna, gdzieś tam trafię w takie godziny jak 16, no to można się za głowę złapać.
Masakę.
Ostatnio miałem sytuację, że przez Gorzów jadąc średnio 10 minut naprawdę z Manhattanu, gdzieś tam z Walczaka, a jadę z pracy i miałem na spotkanie dojechać, no to pojechałem 20 minut wcześniej i się spóźniłem 15. To jest katastrofa, naprawdę.
Ale jeździ pan też po Warszawie.
Jeżdżę no i to bardzo często.
Tam nie ma katastrofy.
Tam jest jeszcze większa katastrofa, ale tam również Platforma Obywatelska doskonale sobie radzi z tym i Hanna Gronkiewicz-Waltz pobudowała mnóstwo zatoczek na drzewka, a zamiast na przykład ilość parkingów zwiększyć i to ludzie, którzy jeżdżą, szukają parkingów, często korkują nawet te 2-3 pasmowe na przykład.
Ale teraz, jeśli przyjrzymy stolice europejskie, to tam się nie powiększa ilości parkingów,
tam się zamyka na przykład centra. Tak. I ja szczerze powiedziawszy jeżdżę na przykład i Uberem, i taksówkami, korzystam z ruchu miejskiego i uważam, że w dużych miastach to jest wskazane nawet dla osób, które chcą szybciej podróżować, ale to jest inna specyfika miasta. Gorzów Wielkopolski jest miastem, który no jednak mógł być zorganizowany pod kątem prac w taki sposób, żebyśmy tego tak nie odczuwali, no ale to jest właśnie to, kiedy wójt gminy przechodzi do dużego miasta i nie potrafi sobie radzić z zarządzaniem.
Jak można byłoby to inaczej zorganizować?
Kalendarz prac zorganizować tak, żeby te najważniejsze arterie były odkorkowane w tych momentach, kiedy są remontowane powiedzmy jakieś też drogi, no, gdzie ten ruch powiedzmy jest kierowany w tym okresie, bo ja mam sytuację taką, że jadę tutaj właśnie do radio, ulicą Warszawską, mamy ruch wahadłowy, jechał z miasta, jakiś ruch wahadłowy w centrum, wszystko proskopywane, ale to jest z wiadomych względów. Idą wybory, trzeba wstęgi przecinać, to jest tak naturalne i widoczne co 4 lata, teraz będzie widoczne w samorządach co 5, że tutaj nie ma co bajerować ani słuchaczy, ani wyborców, kogokolwiek. No po prostu prezydent Wójcicki poprzez to, że natłoczyło się trochę jakichś tam opóźnień, uruchomił po prostu inne inwestycje.
A to nie troszeczkę populizm polityczny teraz przez pana przemawia? Na przykład no, wszystkie inwestycje, przetargi, czwarty, piąty przetarg na kolejne drogi, to się przeciągało nie miesiące, ale już lata, więc tak, trudno było chyba wycyrklować jednak w wybory.
Tak, ale czasami trzeba powiedzieć nie i odłożyć pewne inwestycje, jeżeli jest taka możliwość i pokazać tutaj rozsądek. Z drugiej strony, jeżeli te pieniądze miały uciec, no to lepiej przemęczyć mieszkańców i też jako mieszkaniec Gorzowa wolę się przemęczyć, ale mieć tę inwestycję realizowaną. Tu jest właśnie no, ten problem ważenia tego i nie będę krytykował za to, że są w ogóle te prace podejmowane.
No właśnie
tylko jedna rzecz a propos tego spotkania. Ja sobie przeglądałem u państwa na stronie również właśnie relacje z tego spotkania i rzeczywiście jest ogromne zainteresowanie. Rzadko widać w samorządach, aby ludzie reagowali tak tłumnie na spotkaniach na przykład i byli zainteresowani tym. I to jest właśnie odzwierciedlenie tego, że już widzą pewnie w innych miejscach, że dzieje się po prostu źle z logistyką, bo jeżeli, panie redaktorze, każdy z nas traci pół godziny w korkach zamiast 10 minut jest 20 minut, a mamy tych mieszkańców jednak 100 tysięcy i podróżujących. Niech z tego duża część to jest osoby, które coś produkują, to ile my potencjału gospodarczego też tracimy? To jest przeliczalne wszystko.
Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość. Pan też w korkach cierpi, czy nie zauważył pan korków?
Nie, no to jest to, co dotyka nas wszystkich i to nie tylko w godzinach szczytu, ale tak naprawdę praktycznie rzecz biorąc codziennie i od rana do południa i później godzin popołudniowych, nawet dzisiaj w sobotę ciężko mi było się tutaj do państwa dostać, bo ulice są rozkopane, no ale dobrze jest, o ile się buduje, ale wracając do Kostrzyńskiej,
Właśnie, wydaje mi się, że mieszkańcy mówią, my to ścierpimy, tak? Jeśli będzie widać pracę, tak? A Kostrzyńska?
No właśnie, bo ta Kostrzyńska jest niezbędna dla usprawnienia ruchu w kierunku Bogdańca-Kostrzyna i też wylotu na S3. I w mojej ocenie, zresztą tutaj było jasne, jednoznaczne stanowisko klubu radnych PiS-u i ono było wielokrotnie jakby prezentowane publicznie. Ja wrócę do tego, ponieważ ten pierwotny zamysł był taki, że miały być dwie jezdnie.
Tak.
Tutaj mówimy o natłoku inwestycji, że nie ma wykonawców i tak dalej. Gdyby kto szybko buduje, ten podwójnie buduje. Gdybyśmy tą inwestycję zaczęli 2-3 lata wcześniej, dzisiaj za te same pieniądze byłyby dwie jezdnie. Nie trzeba byłoby, można byłoby to zrobić najpierw jedna jezdnia, później druga. Nie trzeba byłoby budować jakiś rond, bo te ronda oczywiście spowalniają ruch i w pewnych momentach jest to dobre rozwiązanie, ale w Gorzowie tych rond się tyle namnożyło, że w zasadzie one nie spowalniają, ale blokują ruch. Blokują ruch. Jak mawiał Baryja, budujemy na miarę możliwości, to jest komediowe jakby podejście, ale wydaje mi się, że na tak duże miasto jak Gorzów, jesteśmy stolicą regionu, wyloty w kierunku węzła tutaj na S3, na Wieprzycach i w Baczynie, to powinny być dwujezdniowe arterie wyprowadzające ruch z miasta, a my budujemy drogi czy ulice na miarę powiatu. Nie zgadzam się z tym.
Chociaż z drugiej strony na przykład w Hiszpanii stosowane są takie metody, szczególnie ze zjazdów z szybkich dróg, gdzie kierowca ma jasny sygnał, musi zwolnić, przyzwyczaić się, żeby potem w mieście nie było tragedii. A przepustowość okazuje się, że się nie zmniejsza, więc pewnie na dwoje babka wróżyła.
No, u nas widzimy, że po prostu to wszystko jest zakorkowane, bo dojeżdżając do ronda robi się kolejka kilometr, półtorej kilometra.
Romuald Gawlik, pan ma obawy co do wykonania, co do terminowości?
Nie, obaw nie mam, dlatego że każdy nie wierzy w to, że akurat prezydent Wójcicki nie chce wykonać tego w terminie. Wręcz przeciwnie, dopingowanie z każdej strony. Na pewno
ta presja
społeczna, wybory i tak dalej. Trudno nie zgodzić się z tym. Natomiast jest jedna sprawa ważna. To jest pierwsza z podstawowa, to są wykonawcy, czyli rynek wykonawcy, który się niestety zrobił bardzo szczupły, a dodatkowa sprawa to jest, powiedzmy sobie, wykorzystanie poprzetargowe pieniędzy unijnych. Efekt jest tego typu, że dzisiaj przez to, że nie ma wykonawcy, wiele samorządów zwraca się bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego, do zarządu, do departamentu, poprzez nawet radnych sejmiku, by po prostu wydłużyć okres realizacji. I są to projekty bardzo różne, od dużych milionów, poprzez 800, 300 czy 500 tysięcy. Powiedzmy sobie, przykładowo, planty ogrodowe jakieś tam nie wychodzą w jednej z gmin, dlatego że nie ma wykonawcy. Byli do tej pory i nie ma kim tego zrobić w rzeczywistości. Tak samo jest, powiedzmy sobie, z drogami i trzeba przyznać, że dzisiaj większość miast w Polsce, również i w województwie lubuskim, te dwie stolice, stolica rządowa i stolica samorządowa, rzeczywiście logistycznie może jest kilka możliwości innych i pewne rozwiązania w innym może mieć miejsce inne. Ale zrobiono tak, żeby w rzeczywistości zmieścić się w terminach, żeby zrealizować to i musimy po prostu uzbroić się w cierpliwość. Ja wiem, że to denerwuje, nikt nie lubi stać w korkach, a może jednak warto jednak powiedzieć, zęby zacisnąć, wziąć coś do czytania i przetrzymać.
Nikt nie lubi też jeździć po dziurach, prawda? Po dziurach drogach. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Jeżeli są inwestycje i to w takiej skali, w jakiej w tej chwili w Gorzowie na naszych drogach, ulicach gorzowskich się odbywają, muszą być utrudnienia i myślę, że wszyscy mieszkańcy Gorzowa jesteśmy w stanie to zaakceptować. Musimy, bo inaczej nie wyremontujemy tych dróg. Pytanie jest tylko o organizację pracy, o organizację objazdów. Niestety, ale tutaj doświadczenia, które jako gorzowianie, to co oglądaliśmy przy remoncie szczególnie Walczaka i Sikorskiego, no nie napawają optymizmem. No, w Gorzowie źle się robi inwestycje, źle się je nadzoruje i stąd wiele obaw. Są to kluczowe ulice, więc remonty powinny przebiegać sprawnie, szybko. My, mieszkańcy, chcielibyśmy też widzieć tych pracowników, widzieć postępy robót. Jak dziś na Sikorskiego widzę jeden, drugi dzień plac budowy, ważnej budowy w centrum miasta. Pusto.
A na Walczaka?
Nie ma ani jednego robotnika. To od razu zapala się czerwona lampka. Co się dzieje?
Ale na Walczaka z przyjemnością stoi się w korku i przygląda się, jak się pali robota w rękach.
Tak, no. Także,
to też jest taka sytuacja.
Oceniać będziemy po efektach. Gdy wcześniej przy remoncie właśnie tej części Walczaka i Sikorskiego była mowa opóźnienia, źle się dzieje, to była mowa, no spokojnie, wszystko będzie dobrze. Nie było dobrze, stąd dziś tak wiele obaw.
Proszę bardzo, ad vocem, tak?
Może nie ad vocem, bo tutaj cały czas mówimy, tak, uzupełnienie, mówimy, że remontujemy ulice, jezdnie, będzie lepiej. No nie będzie lepiej, ponieważ my nie zmieniamy całego układu komunikacyjnego. Co z tego będzie lepiej o tyle, że będzie mniej dziur na Kostrzyńskiej. Ale tak naprawdę to wcale nie usprawni ruchu, bo jezdnia jaka była, taka pozostanie. I w każdym innym przypadku, no nie ma tutaj jakiegoś takiego kompleksowego rozstrzygnięcia, rozwiązania tego problemu.
No to mieliśmy po tych łbachkocich rozwalonych jeździć bez przerwy.
Nie, po prostu
poprawiamy nawierzchnię, a nie usprawniamy ruch w Gorzowie.
Nie ma nowego mostu na przykład.
Mi chodzi o to, żeby usprawnić ruch, żeby te możliwości wyjazdu i wjazdu do miasta były lepsze.
No ale panowie, trochę optymizmu. Kostrzyńska będzie wyremontowana. Tyle się... mówi się, ile?
Daj Boże.
70 lat nie remontowana. Tak? Niektórzy żartują. W dwóch zdaniach na koniec może proszę o zwięzłość wypowiedzi, bo to już 11 się zbliża. Podobno wystarczy tylko chwila i można pokazać kolei, jak bardzo tutaj wspieramy pomysł elektryfikacji linii kolejowej do Krzyża z Gorzowa. Zresztą zachęca do tego także magistrat PKP wprowadziła taką ankietę, element konsultacji społecznych. Chodzi o to, czy my chcemy elektryfikację, czy nie. Zastanawiam się w ogóle nad formą takiej sondy, bo przecież wszyscy potrzebujemy elektryfikacji. Chciałbym też przypomnieć, że informowaliśmy chociażby o tym, że została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla prac na liniach kolejowych właśnie, tych, o których mówimy. Więc co z tą elektryfikacją? Tak w dwóch zdaniach. Zacznijmy może od pana marszałka.
Myślę, że tu nie powinniśmy w ogóle dyskutować na ten temat. Robimy remont. W rzeczywistości ma być, widzimy, jak jeżdżą pasażerowie, jak korzystają, jak liczna jest to grupa, prawda? A więc nie ma co dyskutować. Kostrzyn, Gorzów, Krzyż, elektryfikacja, to jest analogia do Kostrzyńskiej.
Okna do świata,
może
na świat.
Też 70 lat i teraz też znowu będziemy 70 lat przyglądali się sprawom, czy zelektryfikujemy, czy nie. Poprawimy komfort przewozom regionalnym, czy też nawet wprowadzając Intercity. No jak to może być? No, cofamy się cały czas w rzeczywistości, widzę. Nie powinno być w ogóle na ten temat, uważam, dyskusji, to powinno być realizowane.
Miło widzieć, jak wiadukt, zabytkowy wiadukt remontowany właściwie powstaje praktycznie na nowo. Chciałoby się, żeby od razu z elektryfikacją, ale na to musimy poczekać. Robert Anacki.
Ja myślę, że musimy poczekać, ale też wspierać. I tutaj, tak jak pan redaktor zachęcam wszystkich mieszkańców, żeby jednak wejść na tą stronę i polobbować trochę za regionem.
Szczególnie na naszych stanach radiowych, radiogorzów.pl.
Dokładnie tak. Na Radio Gorzów dzisiaj nawet widziałem, że tam lobby cały czas trwa, to cieszy. I tyle. Zachęcam mieszkańców i myślę, że tutaj, tak jak przedmówca napominał, należy po prostu spodziewać się tego, że to zostanie zrealizowane. Tylko nasza w tym rola, żeby zostało to zrealizowane jak najsprawniej, jak najszybciej. Ja myślę, że każdy głos...
Nasza Gorzowian czy polityków?
Politycy reprezentują Gorzowian, a Gorzowianie ich wybierają, więc nas wszystkich. Ja bym chciał, żeby tutaj również społeczeństwo było aktywne, włączyło się. Zachęcam radiogorzów.pl, tam można odnaleźć linki i głosować. Także do przodu.
Mirosław Marcinkiewicz.
Panie redaktorze, w dwóch słowach to powiem tak. Jestem za. No, dwa słowa i właściwie można by powiedzieć, nie dyskutujmy.
A czuje pan zaniepokojenie w ogóle, że pojawiła się taka sonda?
Panie redaktorze, powiedzmy w ten sposób. Jest to najbardziej obciążona linia, ta 203, w ogóle w całym naszym województwie. To jest po pierwsze. Po drugie, tu jest nie tylko potrzebne działanie polityków lokalnych. Ja widzę, że tutaj poza wszelkimi podziałami jednoznacznie wszyscy są za. Tu jest też potrzebne działanie rządu, bo ta zelektryfikowana linia, no wiemy o tym wszyscy, w którymś miejscu przez Odrę do Niemiec musimy wjechać i tam są trochę problemy.
Ale jest
tu działanie rządu, działanie ministerstwa, żeby to było skoordynowane ze stroną niemiecką, jest ciągle niezbędnie potrzebne.
Ale jest bardzo ważny krok, bo na zlecenie, zlecona została dokumentacja, 5 milionów złotych na to zostało przeznaczone. To jest pierwszy krok do tego, żeby ta elektryfikacja nabierała konkretnych
kształtów. I oby tak było, panie redaktorze.
Prawo i Sprawiedliwość, proszę bardzo.
No ja tu z kolegami jak najbardziej zgadzam się. To nie budzi żadnych wątpliwości. Gorzów Wielkopolski był na zupełnych peryferiach komunikacyjnych.
Niestety chyba nadal PKP, tak sytuacja się nie za
to
bardzo
chyba jedyna stolica województwa, gdzie nie mogliśmy bezpośrednio dojechać do Warszawy. I te przesiadki w krzyżu były bardzo uciążliwe dla wszystkich. Jeżeli chodzi o tą ankietę, ja do tego podszedłem pozytywnie. Sam ją wypełniłem przed przyjazdem tutaj do państwa. I tam są, no nie widzę w tym żadnego zagrożenia. Tak naprawdę jest to, warto do tego podejść i wypełnić tą ankietę. Tam są dość ciekawe pytania typu, ile ma być przystanków, no pewne usprawnienia dla pasażerów, czy jakieś bezkolizyjne mają być przejazdy typu wiadukt w tych miejscach, gdzie rzeczywiście ta linia przecina miejscowości tutaj, szczególnie w powiecie strzelecko-drezdeneckim.
Czyli możemy
na
konkretnie
pewno nie wyobrażam sobie, żeby tego nie zelektryfikować i tu jak mówił mój przedmówca, pan radny Marcinkiewicz, to połączenie z Berlinem dla nas to jest też bardzo ważne, bo była ta kwestia braku linii kolejowej zelektryfikowanej powodowało, że nie mogliśmy do Berlina jeździć i to jest tylko dla naszego regionu bardzo korzystne.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Robert Tanacki, wiceprzewodniczący Partii Porozumienie. Dziękuję bardzo. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia i weekendu.
Romuald Gawlik, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, zachęcam do spacerów. Pogoda piękna.
Dziękujemy bardzo.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.